Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Barnówko, chociaż stowarzyszenie w nazwie ma cztery miejscowości. No więc po kolei. Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko. Nasza szkoła w Barnówku. Prezesem stowarzyszenia jest pan Janusz Fabiańczyk. Panie prezesie, pan wyjaśni zawiłości tej nazwy.
Nasze stowarzyszenie powstało właściwie na bazie tych miejscowości, z których pochodziły dzieci. Dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły prowadzonej przez nasze stowarzyszenie. Nie chcieliśmy pominąć żadnej miejscowości, więc dlatego taka długa nazwa powstała i te cztery miejscowości się znalazły.
Ale powód, dla którego mieszkańcy tych czterech miejscowości jakby zjednoczyli się pod wspólnym szyldem, był szczególny w tamtych czasach, no i dramatyczny bardzo, bo to był okres przełomu oświatowego, tak to delikatnie nazwę.
No tak, był ten przełom oświatowy, jednak w naszej gminie powstała decyzja o likwidacji dwóch szkół. Nasza szkoła Barnówko liczyła sobie na tą chwilę 63 dzieci, jak dobrze pamiętam. Druga szkoła, którą pozostawiono, liczyła sobie 28 dzieci. No wiadomo, głosowanie polityczne na pewno było wtedy. Decyzja powstała Barnówko zamknąć, tamtą szkołę na razie zostawić. Później przyłączono do szkoły w Dębnie.
I to był rok 2004. No i jakie były dalsze dzieje? No bo powiedział pan, decyzja zapadła, szkołę zamknąć, a jednak szkoła istnieje.
Tak, decyzja była przez rodziców, przez mieszkańców, można powiedzieć wszystkich tych czterech miejscowości, podjęta też szybko. Powstało stowarzyszenie, zostało zarejestrowane w sądzie, w KRS-ie i ruszyliśmy z otwarciem szkoły. Z naborem nauczycieli, właśnie pani dyrektor jest byłym dyrektorem tamtej publicznej szkoły i obecnej naszej niepublicznej.
Pani dyrektor, czyli pani Elżbieta Mielcarek, rozumiem, że stowarzyszenie stworzyli nauczyciele i rodzice uczniów tych czterech miejscowości, uczniów, którzy w tej właśnie szkole pobierali i do dziś pewnie pobierają naukę.
Powiem panu w ten sposób, że to nie tylko rodzice, ale wszyscy ci, którym ta szkoła była bliska. Choć w głównej mierze rodzice właśnie, dzieci, którzy do tej szkoły uczęszczali. No, mieliśmy bardzo krótki okres czasu, żeby stworzyć tę szkołę gdyby od nowa, bo trzeba było zamknąć tamtą szkołę, rozliczyć się i automatu otworzyć kolejną, bo to cała rzecz trwała od lutego do 31 sierpnia, z pół roku, no to mało rzeczywiście było czasu. Ale nawiązując do tego, co mój pan prezes wcześniej powiedział, wie pan, to też tak może nie aż tak do końca było, ponieważ pomagali nam ludzie z zewnątrz też. Bez tych ludzi z zewnątrz i bez ich wsparcia byłoby trudno przejść całą procedurę prawną. Bo oprócz tego, że stowarzyszenie musiało być zarejestrowane w KRS-ie, no to trzeba było mieć zgodę również ówczesnego pana kuratora. Trzeba było porejestrować wszelkiego rodzaju urzędy, jak Urząd Skarbowy, jak ZUS-y, jak etc., banki, konta, pieczątki. No, szkoła od podstaw była budowana, więc nie był to łatwy czas. Trzeba było też kadres dla tej szkoły powołać. Trudny czas w ogóle, jeśli chodzi o pracowników pedagogicznych, bo każda szkoła niepubliczna rządzi się jak gdyby swoimi prawami. Ona ma swoje zapisy w prawie oświatowym, czy wcześniej w ustawie o systemie oświaty, ale też pewne rzeczy jak gdyby są dla nas trudniejsze. Finanse, które posiadamy, to głównie z liczby dzieci uczestniczących w edukacji, tak? Więc to nie są duże środki. Nie mieliśmy zabezpieczenia i są też pożytek. Tak od razu w KRS-ie powalczyliśmy o pożytek publiczny, żebyśmy mieli ten zapis, że jesteśmy organizacją również pożytku publicznego.
Jeszcze wrócę na moment do tego bardzo trudnego czasu dla Państwa. Przed nagraniem Pani mówiła wprost, że to czas trudny i nie bardzo nawet się chce o nim opowiadać, ale proszę spróbować powiedzieć o emocjach, jakie Państwu towarzyszyły wtedy, w tym 2004 roku, kiedy wiedzieliście, że albo Wy, no albo nikt tej szkoły już nie poprowadzi.
Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Taka jest prawda, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Ale decyzja nas tak zabolała, taka dla nas bardzo niesprawiedliwa w tamtym czasie. Szkoły liczebnością były, tak jak powiedział pan prezes, oprócz tego jeszcze przedszkole zostało zamknięte. A jedna szkoła, bo był tam pan, który był radnym, a tutaj nie było, więc nie miał kto nas tam w wywodzach jak gdyby obronić. To spróbowaliśmy sami tej obrony. No i spotykaliśmy się i z telewizją, i z radiem u pana burmistrza i wszyscy jak gdyby opozycyjni do pana burmistrza to byli naszymi sprzymierzeńcami. To się zadziało bardzo ostro, bardzo dużo tego wszystkiego było specjalne posiedzenia plenarne Rady Miasta i nie powiem, że cuda na kiju, ale tak było. Naprawdę emocje były tak olbrzymie, że dzisiaj nie wiem, czy mi się tego podjęła. A wtedy się szło po prostu z jakimś takim przekonaniem, że damy radę, że damy radę, zawalczymy o tą szkołę. No i istnieje 16 lat. Zawsze mówiliśmy też sobie, że jak nie będziemy mieli kogo uczyć, bo nie będzie dzieci, bo będzie taki niż, że tych dzieci będzie coraz to mniej, powiedzmy, co nas teraz właśnie dotyka, to po prostu zamkniemy szkołę. I zawsze mamy to z tyłu głowy, że taka ewentualność może nastąpić. A w tamtym czasie to rzeczywiście rodzice i nie rodzice, a przyjaciele bardzo nas wspierali. Był taki radny z miasta Dębna, który finansował nam dowozy, oddawał swoją dietę radnego i przez cały rok finansował dowóz dzieci do szkoły, bo nie byliśmy w stanie zabezpieczyć. No w niczym nam gmina nie pomagała, w niczym absolutnie, więc na okrągło kontrole przeróżne tutaj się pojawiały i ciągle nas nękano, że tak powiem. I przeżyliśmy bardzo trudny okres, dlatego powiedziałam na wstępie do pana w takiej już poza rozmowie, że nie chciałabym do tego wracać, bo był to dla mnie osobiście też bardzo ciężki okres.
Panie prezesie, no to działania w celu uratowania szkoły i poprowadzenia jej przez stowarzyszenie zostały zwieńczone sukcesem. Szkoła od 16 lat, jak pani dyrektor mówiła, skutecznie na rynku się broni, bo chyba jednak tak to trzeba w obliczu malejącej liczby dzieci nazywać. To macie teraz górki, powiedziałbym kolokwialnie, ale tak szczerze mówiąc jestem przekonany, że łatwo nie jest.
Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Chyba no, ten rok będziemy mieli raczej trudniejszy, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, mamy na styku dzieci w liczbie, przydałoby się więcej. Nie mamy już takich wsparć, jak mieliśmy właśnie dzięki takiemu panu, jak ten pan radny. Mieliśmy wsparcie w naszym księdzu proboszczu, który niestety, ale nie żyje już. Duże wsparcie mieliśmy my jako współpracownicy, jako szkoła. Też wspomagał nas no, różnymi tam rzeczami, nie powiem, że aż finansowymi, ale wsparcie bardzo duże dawał. Co dalej myślimy? No, myślimy, że jeżeli nam się ta liczba dzieci utrzyma, to być może będzie ta istniała ta szkoła. Jeżeli nie, to po prostu nikt z nas nie będzie dokładał do tego interesu, a interes jest no niestety po stronie rodziców. Nie bierzemy częstnego do szkoły, utrzymujemy się tylko z subwencji. Więc jeśli nie będzie dzieci, nie będzie subwencji, a wypłaty dla nauczycieli trzeba szykować. Cały zarząd pracuje no niestety za darmo, z sercem. Jest to ciężka praca. Jest to ciężka praca. Bardzo rzadko słyszymy słowo dziękuję, proszę w czym pomóc. To są takie uszczerbki, ale my jesteśmy i tak zadowoleni, że mamy tą szkołę, że mamy gdzie się spotkać, że zorganizujemy coś dla rodziców, dla dzieci, czy wyjazd, czy jakieś posiedzenie, czy zabawę, czy imprezę kulturalną w naszym tutaj obejściu. A mieliśmy tych imprez dosyć ładnie. Obecnie no, nie ma kasy, nie ma imprez.
Proszę Państwa, w takich miejscowościach jak Barnówko chociażby, szkoła pełni funkcję nie tylko przecież oświatową, to jest miejsce trochę placówki kultury, a słowa, które usłyszałem od Pana, brzmią tak, jakbyście no, troszkę gdzieś na uboczu tego wszystkiego byli. Jak to tak naprawdę jest? Społeczeństwo nie wspiera Was, nie widzi w Was tej roli szerszej niż tylko placówka oświatowa?
Wpisany jest już w sam statut szkoły współpraca tak ze środowiskiem lokalnym, więc współpraca to jest słowo klucz do działań i pozostałych niż tylko edukacja i wychowanie. Więc przy dobrych układach mieliśmy tutaj bardzo poważne uroczystości wspólnie organizowane z rodzicami, które się odbywały na terenie tutaj szkoły i wsi i promowały tę wioskę i ludzie bardzo nas tutaj postrzegali pozytywnie. Widziała to ówczesna władza również, tak, na którą oczywiście zapraszaliśmy, a jakże na te nasze spotkania i uroczystości. Z takich właśnie ważniejszych rzeczy to było to, że zrobiliśmy lecia szkoły, czy tam dziesięciolecie, nadanie imienia, sztandar szkole został ufundowany. Postawiliśmy kapliczkę górnikom tutaj Świętej Barbary, która znajduje się niedaleko. Zrobiliśmy wiele rzeczy, bo cały budynek może na zewnątrz nie wygląda tak pięknie, ale w środku jest wymienione wszystko, co się dało wymienić z elektrycznością włącznie. Także teren wokół jest też olbrzymi. Nie mamy może tych orlików czy innych tam, bo na to rzeczywiście nam środków zabrakło. Można się było oczywiście nie starać z Unii, ale trzeba było mieć też wkład własny do tego jakiś tam większy, więc woleliśmy te pieniądze przeznaczyć na pomoce dydaktyczne. Jak zaraz panu pokażę, jest tych rzeczy tutaj sporo w salach lekcyjnych, także bardziej patrzyliśmy, żeby wesprzeć dzieci w pomocy dydaktycznej, niż powiedzmy sobie wizualnie tak upiększać tutaj teren. Ja zresztą zawsze byłam zwolenniczką tego, że na wsi i las, i jezioro, i rzeka, i też to boisko wielkie, trawiaste, tutaj to daje takie możliwości dzieciom, że nie kończy się zamykać w jakichś orlikach i kopać piłkę tylko i wyłącznie, aczkolwiek ja nie jestem przeciwniczką, broń Boże, tych rzeczy, ale jakieś priorytety sobie ustaliliśmy i się tylko trzymaliśmy. Także ta współpraca była naprawdę i wtedy rodzice się angażowali bardzo mocno. Dzisiaj ja mam takie wrażenie, to jest tam, oczywiście to jest moja osobista taka refleksja bardzo, że rodzice nie odsuwają się. Odsuwają się od szkoły, może nie wszędzie tak to działa, ale w naszym przypadku ja mam takie wrażenie, że odsuwają się. Szukam też przyczyny. Nie chcą się włączać w organizację nawet najprostszych przedsięwzięć, takich jakichś klasowych spotkań. Nie bardzo. Najlepiej z daleka. Najlepiej, żeby ich nie ruszać w temacie. Tak, żeby to spokojna głowa, dziecko się uczy jako tako, nie ma, że tak powiem, jakichś monitów, że trzeba przyjść i porozmawiać, bo jakieś tam zaszły. To lepiej nie, lepiej, niech oni od nas nic nie chcą, ty sobie, no, ja tak takie mam uczucie, może to już jestem zmęczonym materiałem, że to, z racji wieku, ale takie mam uczucia. Kiedyś to tak trochę niefajnie brzmi, ale powiem panu, że byli bardziej tacy nastawieni, że przyjść pobawić się tutaj wspólnie. Przy okazji, bo kalendarz imprez mamy bardzo bogaty, od września do końca czerwca jest tego ho-ho jeszcze trochę, w jednym miesiącu to przynajmniej po dwie, trzy imprezy takie o mniejszym zasięgu czy większym zasięgu. No, reprezentujemy szkołę na zewnątrz, to również reprezentujemy te cztery wsie, tak, bo ona ma też tutaj jako stowarzyszenie ten zapis czterech miejscowości, więc każdy się nas też pyta, dlaczego te cztery wsi? No dlatego, że ludzie z tych czterech wsi o tę szkołę również walczyli, więc żeby nie uchybiając nikomu, zawrzeliśmy. A nie wiem, czy też pan redaktor pamięta, że w tamtym czasie, kiedy te stowarzyszenia powstawały w Polsce, kiedy pierwsze szkoły na bazie tych stowarzyszeń wznawiały swoją pracę, to one mają ten pierwszą część w tej swojej nazwie prawie wszystkie. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi. Któreś tam. Niedaleko tutaj jest też taka szkoła w gminie Marianowo, tam gdzie wójcina wywalczyła tą szkołę i została potem właśnie wójciną w tej miejscowości Marianowo. I oni też tu przyjeżdżali. I z Warszawy dziewczyny przyjeżdżały też z Federacji Inicjatyw Oświatowych. Po prostu to było takie przeciwstawienie się wtedy, dlaczego ta wieś polska, mają te dzieci również z tych wsi polskich, jakby był cierpieć, bo co, bo mało pieniędzy ciągle na oświatę, bo trzeba ją rozwijać, bo to jest zadanie rządu tak naprawdę, tak, żeby dzieci miały równy dostęp do edukacji. Dlaczego miały dzieci dowozić do szkół i potem od tej 7 rano do godziny 16-17 dzieci przebywały w świetlicy bez kontaktu z rodzicami i tak dalej, nie? Teraz jest inna sytuacja, teraz tak się też porobiło, bo trochę tu narzekamy na małą ilość dzieci, które są zapisywane do szkoły. I też to jak gdyby się dzieje poza nami, to tak się zrobiło, że społeczeństwo jedzie za pracą. Jeśli mama jedzie do Kostrzyna, bo tam jest dużo zakładów pracy, no to nabierze z sobą tą dwójkę dzieci, wsiada w samochód i jedzie, zawozi do przedszkola, wraca z pracy, wraca z dziećmi do domu. Więc takie uwarunkowania też są, nie?
Ta pani wypowiedź potrąciła taki aspekt ekonomiczny funkcjonowania tej szkoły, a ja na zakończenie oczywiście naszej rozmowy muszę zapytać o to, z czego się stowarzyszenie finansuje. I tutaj odpowiedź jest dość prosta, bo przecież domyślam się, że subwencja oświatowa, tudzież ten 1%, no ale to muszę od państwa usłyszeć.
1% to jest ta darowizna, tak? To jest ta dobrowolna darowizna osób sprzyjających danemu stowarzyszeniu. I powiem panu, że na początku, jak tylko stowarzyszenie powstało i ten pożytek zafunkcjonował, to ludzie, świadomość o 1% była mniejsza bądź większa. U nas ludzie nie bardzo wiedzieli, tak, co to, chociaż myśmy starali się rozpropagować poprzez różnego rodzaju ulotki, rozmowy i tak dalej, ale ludzie nie bardzo chcieli płacić, bo nie mieli tej świadomości, co to jest. Oni myśleli sobie, nie, tak naprawdę nie wiem, o czym myśleli. Trudno było przekonać, żeby ten 1% na to wpłynął. Później był taki dobry czas, że od rodziców, tak, od znajomych, głównie naszych też, tak, od znajomych z Polski również, tak. I to tak w sumie trwało i ten 1% tu na potrzeby placówki był przeznaczany. Głównie na bieżącą działalność, bo też tak to miało działać. Z czasem, jak zaczęto o tym 1% zaczęły walczyć przeróżne organizacje, fundacje i tak dalej w kraju, a szczególnie kiedy wszedł czas pomocy dzieciom chorym, to wśród znajomych, bliskich i tak dalej zawiązywały się takie nieformalne grupy i one po prostu się wspierały właśnie tym 1%. I automatycznie jak gdyby dla szkół, dla stowarzyszeń tego rodzaju prowadzących szkołę już zaczął ten 1% być mocno okrojony. No przynajmniej tak to u mnie jest.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tej audycji, proszeni są o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.